Tu Radio Kraków Kultura.
A teraz w Radiu Kraków Kultura będziemy podróżować wraz z Tadeuszem Kantorem. Tadeusz Kantor dużo podróżował. Lubił podróże do Francji, to wiemy, to jest chyba najbardziej znany fakt, ale też lubił podróże do Włoch. Mniej znany fakt, ale też dość znany, ale to, że lubił podróżować do Hiszpanii, to nie tyle jest nowe, bo znamy jego obrazy, ale no, teatralnie być może czegoś ważnego i nowego się w tej chwili dowiemy. A to dlatego, że jest z nami w studiu Magdalena Link-Lęczowska. Kłaniam się bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I podejmiemy, Szanowni Państwo, grę z Kantorem. Taką grę właśnie ukierunkowaną na Hiszpanię. Hasło tego przeglądu, takiego właściwie nawet małego festiwalu, Furie, Fantomy, Infantki. Tadeusz Kantor i Hiszpania. Czy to jest ważny temat, czy to jest temat bardziej taki kulturoznawczo-teatrologiczny na użytek ciekawego, ważnego eventu? Jak wyglądało programowanie tego małego minifestiwalu?
Jest to projekt, który zrodził się de facto z bezpośredniego doświadczenia, z moich kontaktów z reżyserami, dramaturgami i programatorami festiwali w Hiszpanii, którzy, gdy dowiadywali się podczas mojego pobytu w Hiszpanii, że pracuję w Krikotece, w Centrum Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora, prawie rzucali się na kolana. Naprawdę nie spodziewałam się aż tak mocnej reakcji i to dało mi do myślenia, że jednak paradoksalnie, bo nie jest to oczywista konkluzja, pamięć Tadeusza Kantora jest bardzo silna. Bardzo silna i fluktuująca, powiedziałabym, jeżeli chodzi o kilka pokoleń artystów z różnych względów. Tak czy inaczej było to taką dla mnie ogromną inspiracją do tego, żeby zacząć szukać głębiej i szukać pośród artystów i artystek mniej oczywistych i bardziej odległych estetyce Tadeusza Kantora. A wszystko to z ideą tego, by dokonać takiej radykalnego przeformułowania konceptu, który w Krikotece realizujemy już od 2018 roku, Gry z Kantorem, który jest programem kuratorowanym przez Annę Różę Burzyńską, która też jest pomysłodawczynią tego pomysłu, wychodzącego od słów Kantora, który, jak wiemy, był przez wiele lat adaptatorem teatralnym sztuk Witkacego i on mówił, że on nie adaptuje samego tekstu Witkacego, nie jest podległy temu tekstowi, który jest skończoną całością, tylko podejmuje z nim grę.
To bardzo nowoczesne myślenie, a to przecież działo się w latach 60.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I my w Krikotece podejmujemy tę grę właśnie od kilku dobrych lat, szukając artystów i artystek, którzy w jakiś sposób przetwarzają twórczość Tadeusza Kantora. Były to do tej pory spektakle, które były rozproszone w ciągu całego roku. I w tym roku postanowiliśmy przeformułować, skondensować cały ten program i właśnie opowiadać o tych grach z perspektywy konkretnych krajów. Trochę też opowiadając te kraje i opowiadając teatr tych krajów, bo w Krikotece Tadeusz Kantor jest postacią oczywiście bardzo obecną, ale też chcemy opowiadać o teatrze, o sztukach performatywnych i oczywiście nawiązując do niego i do jego postaci, ale też pokazując krakowskim widzom sztukę, do której na co dzień nie mamy dostępu, bo też tak to wygląda.
Tak, jak jedziemy do Hiszpanii, to najczęściej w innych celach niż do teatru, ale czasem do teatru też, to bez wątpienia. Na pewno do muzeów. Barcelona czy Madryt to są miasta, gdzie oglądać można wspaniałe dzieła sztuki. I też nieprzypadkowo mówię o tych muzeach, bo jeśli chodzi o te powszechnie znane fascynacje Tadeusza Kantora sztuką obcą, to na pewno Hiszpania jest tutaj na jednym z trzech głównych miejsc, już bez wchodzenia w hierarchię. To może się tutaj zatrzymajmy. Jak wyjaśnić te fascynacje Kantora hiszpańską sztuką, hiszpańskim malarstwem? No oczywiście takim najlepszym przykładem są Infantki, ale przecież nie tylko. On jest bardzo głęboko zanurzony właśnie w duchu malarstwa hiszpańskiego. Jak to sobie tłumaczymy?
Tak, dokładnie tak. I podejrzewamy, że ta fascynacja sięgała na długo wcześniej, zanim Cantor mógł dotrzeć do Hiszpanii, ponieważ jest to ciekawostka. Ten fresk nie zachował się, natomiast Tadeusz Cantor jeszcze w trakcie swoich studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wykonał freski inspirowane Don Quixotem. I jest to postać, która w sztuce Cantora była bardzo obecna. Później w okresie, kiedy pracował jeszcze dla teatrów instytucjonalnych, wykonał też scenografię do opery Don Quixote.
Czyli nie tylko malarstwo, ale oczywiście literatura i to taka najbardziej klasyczna.
Tak, jak najbardziej. Tak. To rzeczywiście, ja przepraszam, bo traktuję Don Quixote też jako taki bardzo obecny w malarstwie motyw, stąd
tak,
to
no ale na wszelki wypadek być może państwo mogliby pomyśleć, że my o tym nie wiemy, że jest taka książka, więc na wszelki wypadek przypominamy. Natomiast to nie jest korekta, tylko takie uzupełnienie.
Natomiast rzeczywiście motyw infantek pojawia się w malarstwie Cantora już w latach 60. I jego fascynacja Velázquezem jest prawdopodobnie wcześniejsza dużo od jego wizyt w Hiszpanii, bo też co ciekawe, z samym Quixotem do Hiszpanii Cantor dotarł bardzo późno, dopiero w roku 81, kiedy był już autorem o światowej sławie. Natomiast Hiszpania odkryje Cantora co ciekawe, przez Amerykę Południową i festiwal w Wenezueli, w Caracas w 80 roku, kiedy to wielu autorów i programatorów udało się tam. Z tej fascynacji, tym właśnie spektaklem, który bardzo mocno dotyka tematów pamięci, która też wtedy w Hiszpanii była bardzo mocno przetwarzana. W Hiszpanii, która przeżywała wtedy transformację ustrojową, Cantor został zaproszony po raz pierwszy do Hiszpanii i też to zaowocowało tym, że taką pierwszą falą, powiedziałabym, sztuk inspirowanych Cantorem. I jedną z tych sztuk jest właśnie Infantka Velázqueza i tutaj robię taką małą pętlę. I wspólna fascynacja, ja myślę, że to jest to, co mogłoby nas połączyć najmocniej, te dwie perspektywy, hiszpańską i polską i kantorowską, to jest ta połączenie przez estetykę hiszpańskiego baroku. I to jest ta chyba najmocniejsze źródło fascynacji Cantora, bo tutaj nie tylko odnosimy się do takich oczywistych reprezentacji i przetwarzania tych najbardziej emblematycznych chyba dla hiszpańskiego malarstwa obrazów, jak Las Meninas i cały cykl Infantek Velázqueza, czy rozstrzelań powstańców madryckich Goi, które są potem motywami powracającymi przez dekady de facto w malarstwie Cantora, ale też całe to imaginarium baroku z jego takimi bardzo mocnymi, kontrastowymi imaginariami, które też są mocno osadzone w mistycyzmie, w tym połączeniu sakrum profanu, w tych mocnych kontrastach, które też przekładają się na język Cantora i jego taką ekspresjonistyczną wizję świata.
Tak, ekspresjonistyczną wrażliwość. Mm-hmm. To bardzo ważne wątki. Pani powiedziała chwilę temu, że wtedy, kiedy Ameryka Łacińska poznała twórczość Cantora, no tak uogólniając, już w Hiszpanii wiele się działo, intensywnie się działo i tak właściwie przyszło mi do głowy, że w Hiszpanii prawie wciąż się coś dzieje, coś tak intensywnego i właściwie to trochę można porównywać z naszym sposobem bycia. Można powiedzieć, że my jako naród, tak uogólniając, bardzo też intensywnie przeżywamy nasze emocje na zewnątrz i one też nie zawsze są dobre, te emocje, ale na pewno, nie oceniając ich, są bardzo żarliwe i intensywne i to rzeczywiście byłaby ważna ścieżka dostępu do tej fascynacji Cantora Hiszpanią i Hiszpanii Cantorem. A co dzisiaj dzieje się w Hiszpanii? Bo właściwie to jest pierwsza rzecz, która mnie sprowokowała, kiedy zaczęłam przygotowywać się do naszej rozmowy. Tam znowu wrze mniej lub bardziej, prawda?
Tak, rzeczywiście tak. I to jest kolejna, powiedziałabym, analogia do Polski. Tak. Być może nie tak bardzo ewidentna, ale oba kraje, ja mówię nasze, bo żyję między Hiszpanią a Polską w tym momencie, ale są Są świeżo po wyborach. Po wyborach, które doprowadziły do takiej sytuacji, w której jesteśmy zmuszeni do tego, żeby rozmawiać. Kończą się czasy, kiedy, bo Hiszpania też bardzo długo funkcjonowała w takim dwupartyjnym systemie, kiedy wygrywała albo prawica, albo lewica i mogła ustanawiać prawo, zasady i decydować. W tym momencie polaryzacja społeczeństwa jest tak ogromna, że de facto siły rozkładają się mniej więcej 50-50%. Co oznacza, że po wyborach...
Że będzie rozmowa. Ale
po
jaka?
Wyborach, dokładnie tak. Trzeba zawierać pakty z małymi partiami, które bardzo często mają poglądy i postulaty, które są trudne do przyjęcia przez większość społeczeństwa. I tak dzieje się teraz. W wyniku wyborów większość głosów zyskała partia ludowa, partia prawicowa, Partido Popular, natomiast nie są oni w stanie uformować rządu poprzez koalicję, dlatego teraz piłeczka jest po stronie Partido Socialista, czyli socjalistów, którzy również, żeby uzyskać większość, muszą doprowadzić do konsensusu z partiami, które są partiami regionalistycznymi, nacjonalistycznymi, zarówno z, tutaj podkreślę, bo też o tym zapominamy, zarówno z prawej, jak i lewej strony barykady, bo na przykład partie, które walczą o niepodległość Katalonii, co jest jedną z tych głównych kontrowersji, zaliczają się zarówno do prawicy, jak i do lewicy. W związku z tym to jeszcze bardziej nam komplikuje sprawę, ale te kompromisy, które wiążą się z tym, że prawdopodobnie będzie konieczna zgoda na autonomię, na amnestię więźniów politycznych, którzy trafili do więzienia w wyniku
działań separatystycznych,
w wyniku referendum, niepodległościowego, które w Hiszpanii nielegalnie zostało przeprowadzone w 2017 roku. Co jest z kolei przez prawicę w tym momencie postrzegane jako zamach na demokrację.
Czyli jest ta sama retoryka.
Dokładnie tak.
Nie oceniając niczego, ale przecież słyszymy te słowa. Dokładnie one brzmią tak. I w polskim Sejmie. Choćby wczoraj brzmiały, prawda?
Czy tak właśnie. Dlatego myślę, że jest to też bardzo ciekawe obserwować się nawzajem.
Zgadzam
i obserwować
się,
jak argumenty zastępują bardzo często hasła reklamowe, hasła kampanijne. I to też wydaje mi się bardzo niepokojącym zjawiskiem w całym tym procesie, że przyciąga się opinię publiczną na swoją stronę za pomocą haseł, które są chwytliwe i bardzo często krzywdzące.
Tak, haseł, emocji, a nie racjonalnej rozmowy. No ale to jest polityka i wiemy, że właściwie od zawsze tak to działa. Czy tu może takie paradoksalne pytanie, a może odpowiedź będzie właśnie bardzo prosta. Czy odnajdziemy ten fragment naszej rozmowy w tym programie, który Państwo zaprezentują, czy właśnie ta emocjonalność, polityczność będzie przez nas odczytana również w tych prezentacjach?
Tak, bardzo mocno i na różne sposoby. Tak jak wspomniałam, staraliśmy się pokazać różne pokolenia artystów i artystek, więc zarówno wśród tych artystów, którzy w latach 80. i 90. podejmowali dialog czy grę z kantorem, dostrzegamy bardzo silny rys polityczny. Są to artyści, którzy przez lata dyktatury Franco byli cenzurowani, a potem czuli się w obowiązku, żeby opowiadać i budować pamięć historyczną, która była kompletnie wymazywana przez dekady. I są to autorzy, którzy właśnie opowiadają tę niedawną przeszłość Hiszpanii, ale inspirując się całą retoryką pamięci, klisz pamięci Tadeusza Kantora. I ten aspekt jest dla nich ważny właśnie przez ten rodzaj politycznej sztuki, która jest też zakotwiczona bardzo w narracjach osobistych. Ale też, i myślę, że to jest wyjątkowo ciekawe, opowiadamy Kantora przez sztukę, bardzo mocną, feministyczną sztukę. I tutaj Kantor nie jest koniecznie postacią, którą skojarzylibyśmy z feminizmem.
Zdecydowanie nie.
I to jak współczesne artystki, pokażemy dwa spektakle w formie projekcji, Angeliki Lidl i Marty Carrasco. Będzie to spektakl tańca i spektakl teatralno-performatywny. Wykorzystując tutaj powiedziałabym bardziej pewnego rodzaju elementy z imaginarium Kantora, z jego estetyki, jego manekiny, jego lalki, nadając im zupełnie nowe znaczenie, o tym, żeby opowiadać o tych problemach, które obecnie są w Hiszpanii, myślę, że najbardziej doświadczalne zarówno na ulicach, jak i w dyskusji publicznej, czyli właśnie narracja feministyczna, narracja uwalniania się z różnego rodzaju opresji, i uwalniania się z takich również opresji poprawności politycznej, opresji
burżuazyjnej. Szatani i jeszcze innego rzędu, prawda?
Dokładnie.
Poprawność polityczna.
Tak, i tutaj te artystki też polemizują albo pokazują problematyczność samej sztuki, systemu sztuki, która również może być opresyjna. I tutaj mamy do czynienia z przywołaniem postaci Camille Claudel, którą Marta Carrasco w swoim tanecznym solo opowiada o tej bardzo trudnej relacji rzeźbiarki, która z jednej strony funkcjonowała w takim trudnym układzie emocjonalno-artystycznym z Polem Claudelem jako rzeźbiarka, z drugiej strony została przez swoją rodzinę zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, gdzie spędziła 30 lat. Więc mamy tutaj dwa systemy władzy i kontroli. Jednym będzie sztuka, drugim będzie społeczeństwo i wyłamywanie się z norm powoduje, że jesteśmy pacyfikowane.
Zresztą to zamykanie w szpitalach psychiatrycznych artystek, które wyłamują się z pewnych schematów, wydaje się taką wbrew pozorom powszechną praktyką końca XIX wieku, początku XX. Tak. No, u nas choćby postać Zofii Stryjeńskiej przychodzi mi do głowy, ale też wiele pierwszych studentek Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych swoją karierę właśnie kończyło w tych miejscach odosobnienia, bynajmniej nie na własne życzenie.
To prawda. I Iwona Demko robi ogromną pracę przywoływania między
właśnie,
innymi tych.
Też pomyślałam o Iwanie Demko i oddajemy jej hołd.
Absolutnie
właśnie.
Tak.
Za ten przypis do naszej rozmowy.
Jeszcze jeśli mogę króciutką anegdotę, że też właśnie Hiszpania paradoksalnie w tym okresie była destynacją bardzo sprzyjającą tego typu zachowaniom. W szpitalu psychiatrycznym Santander również długi pobyt spędziła Leonora Carrington.
Oczywiście.
Kolejna postać, która bardzo mocno wraca teraz we współczesnej kulturze.
Tak, i świetna książka Eleny Poniatowskiej.
Dokładnie
jej
tak.
poświęcona właśnie.
Dokładnie tak. A to właśnie dlatego, że Hiszpania zawsze była tym kierunkiem turystycznym, kierunkiem, który był otoczony nimbem przyjemnego spędzania czasu, więc bardzo wygodnie, burżuazyjnym rodzinom, które oczywiście nie mogły wprost powiedzieć, jaki proces jest przeprowadzany, wysyłało się tam i zamykało te młode dziewczyny, mówiąc, że są na wakacjach.
Tak,
prawda?
Tak, oczywiście wstrząsające są te właśnie sceny z biografii Eleny Poniatowskiej, pokazujące właśnie Leonorę w tym miejscu.
Tak, tak. Dokładnie tak. Natomiast drugą postacią, o której chciałabym wspomnieć, to jest Angelika Lidl, która posługuje się zupełnie innym językiem. Nie jest to teatr przyjemny i o tym też należy uprzedzić. Sama Angelika Lidl lubi mówić o tym, że estetyka, którą stosuje, to jest jak uderzenie pięścią w żołądek, że to co chce wywołać, to poruszenie i takie wytrącenie z naszego samozadowolenia.
To jest ta siekiera transgresji.
Tak, użyłam tego sformułowania, bo rzeczywiście w spektaklu, który pokażemy.
Cytuję pani tekst.
Marcyw jest w pralni. Ona sama, bo jest również bardzo obecna na swojej scenie i w dużej mierze są to spektakle performatywne, występuje z siekierą. Z siekierą trochę na społeczeństwo i na kolejne ważne polityczne pojęcie obecne bardzo w naszej współczesności, czyli na stan wyjątkowy, stan bezpieczeństwa wyjątkowego, czyli te stany, które są wprowadzane w reakcji na bardzo często urojone zagrożenie migracjami, zagrożenie terroryzmem, etc., etc. To jest sztuka, która powstała w reakcji artystki na 11 września, a tak naprawdę na konsekwencje 11 września 2001 roku, kiedy to właśnie podstawowe prawa obywatelskie bardzo często były zawieszane poprzez wprowadzanie czy we Francji, czy w innych krajach stanów wyjątkowych i też w ten sposób były usprawiedliwione ataki imperiów zachodnich na Bliskim Wschodzie, w wielu, wielu krajach. Tak. I ona tutaj podejmuje taki radykalny akt sprzeciwu, nie mogę powiedzieć, że dialog, bo nie mówimy tutaj o dialogu, tylko o krzyczeniu przeciw temu, jak krzywdzące są rezultaty tego dla mniejszości właśnie, dla migracji, dla takich czystek, symbolicznych czystek etnicznych, które są wykonywane w sferze publicznej w krajach zachodnich. I tutaj myślę, że jest to bardzo, bardzo interesujące, jak pozbawiamy się wolności poprzez budowanie polityki strachu i urojonych bardzo często zagrożeń.
Ja mam wrażenie, taka może nie bardzo skomplikowana refleksja, ale jednak, że ta sztuka z Hiszpanii współczesna jest bardziej radykalna, a przynajmniej jest bardzo radykalna niż, a bardziej radykalna niż to, z czym mamy do czynienia, przynajmniej w mainstreamie wystawienniczym w Polsce.
Tak, z pewnością. Mm-hmm. Ja myślę, że Hiszpania wykonała ogromną pracę mm-hmm. w bardzo, bardzo krótkim czasie, bo jeżeli spojrzymy praktycznie do połowy lat 70., czyli do śmierci Franco, był to kraj, w którym wszelkie prawa demokratyczne, ale również sztuka była kompletnie sparaliżowana, mm-hmm. była podporządkowana historycznym narracjom, folklorystycznym narracjom i kilku takim
czyli
wątkom.
Nurt konserwatywny w sensie ścisłym.
Tak jest. I potem od tych lat transformacji ustrojowej, lat, w których, jak co też ładnie składa się z naszym programem, znów 15 listopada 75 roku ma premierę Umarła klasa Tadeusza Kantara, nie w Hiszpanii, ale światową premierę. 20 listopada umiera Franco. Więc te dwie śmierci również bardzo interesująco ze sobą dialogują. I Hiszpania wtedy wykonała ogromną pracę uwalniania się, też bardzo, bardzo radykalną z tych wszystkich symbolicznych więzi, które de facto dominowały ten kraj przez wieki, bo tak. Jak pomyślimy o Hiszpanii, to od czasów królów katolickich, wypędzenia mniejszości, bardzo silnego związania władzy z kościołem, etc., etc., zawsze był to obszar, który był jednak mocno, mocno sterowany tymi dwiema symbolicznymi władzami. Natomiast ta końcówka XX wieku i przyznawanie bardzo sprawne i szybkie praw mniejszościom różnego rodzaju, czy seksualnym, czy etnicznym, czy jeszcze innym, na przykład, pozwoliły też otworzyć się na innego rodzaju narracje i opowieści, więc...
Tutaj akurat analogii nie ma. Tak. Zupełnie inaczej rzecz rozwija się u nas. No, niemniej być może...
Ale też, jeżeli mogę, bo właśnie. Lubię przełamywać proste, proste skojarzenia, też od de facto wiosny tego roku, kiedy w wyborach lokalnych władze przejęły partie prawicowe, również ta sfera wolności sztuki myślę, że jest, nie chciałabym generalizować, że na cały kraj oczywiście, ale jest mocno negocjowana i takimi najbardziej radykalnymi przykładami były na przykład ocenzurowanie filmu Walta Disneya, dlatego, że pojawiła się tam scena pocałunku dwóch dziewczynek, więc ta troska o moralność.
W kraju, gdzie można legalnie zawierać przecież homoseksualne małżeństwa.
Dokładnie tak, więc mm-hmm. chciałam tylko takie to jako taki rodzaj memento mori. To znaczy, myślę, że warto wstrzymywać się przed traktowaniem różnego rodzaju wolności obywatelskich jako coś danego na zawsze.
To prawda. Rozmawialiśmy o spektaklach, akcjach performatywnych. Jeszcze wystawa, bo wystawa zostaje, więc może też dwa słowa.
Mhm. Tak, będziemy w ramach tego programu prezentować dwie ekspozycje. Jedna w Instytucie Cervantesa, który jest naszym partnerem od samego początku pracy już nad realizacją programu, kiedy to ustaliliśmy, że galeria Instytutu Cervantesa użyczy swoich przestrzeni. De facto jest to projekt, który jest realizowany tutaj niezależnie przez Instytut we współpracy z Hiszpańskim Centrum Dokumentacji Sztuk Scenicznych i będzie on opowieścią o takim bardzo interesującym dialogu albo, albo bliźniaczych życiach dwóch estetyk, grupy La Saranda, która jest mityczną andaluzyjską grupą 45-letniej trajektorii artystycznej, która przyjedzie do nas na otwarcie festiwalu i wystąpi u nas w Krykotece z dwoma swoimi spektaklami. I jest to grupa, którą krytycy od de facto lat 80. bardzo silnie w Hiszpanii wiążą z kantorem. I rzeczywiście ona jest takim najbardziej, powiedziałabym, jednoznacznym odniesieniem poprzez wykorzystywanie tego samego sposobu poetyki, opowiadania, elementów scenicznych, korzystania z materii biednej kantorowskiej i jego dziwnych przedmiotów, maszyn, które w sztukach La Sarandy są bardzo obecne. La Saranda używa mocno estetyki groteski, którą i takiej prześmiewczości i przełamywania stereotypów kultury andaluzyjskiej, więc tutaj wydźwięk tych sztuk jest inny. Natomiast rzeczywiście te powinowactwa są bardzo wyraźne, podczas gdy sami artyści mocno z nimi polemizują i twierdzą, że bardziej oczywiście znają doskonale twórczość kantora, natomiast twierdzą, że bardziej chodzi tutaj o wspólne czerpanie z takiego imaginarium i tradycji kulturowych, właśnie sięgając do baroku i Calderona del Barchi.
Kantor też miał korzenie, prawda?
Dokładnie tak. I że są to bardziej wspólne korzenie. I tutaj rzeczywiście niektórzy uznają, że jest to świadome nawiązanie, inni, że jest to rodzaj takiego podwójnego życia Weroniki, jakbym powiedziała, czyli dwóch rozwijających się niezależnie, bardzo zbliżonych do siebie estetyk. I te powinowactwa będzie badała wystawa w Instytucie Cervantesa, którą to otwieramy we czwartek razem z dyskusją z artystami hiszpańskimi i polskim aktorem Teatru Kriko 2 Bogdanem Ręczyńskim o właśnie tych inspiracjach i tych połączeniach. Natomiast w Krykotece to będzie bardzo niewielka prezentacja, w której bardziej zbieramy osobiste wspomnienia i doświadczenia twórców życia teatralnego hiszpańskiego, którzy pamiętają czasy turne Krikotu i którzy dzielą się różnego rodzaju anegdotami, wspomnieniami związanymi z tymi spotkaniami. Więc będzie to raczej przestrzeń do czytania, tak jest pomyślana, dla osób i widzów, którzy zechcą nas odwiedzić. Więc we foyer naszej sali teatralnej będzie taka niewielka ekspozycja, która o tym opowie.
Tak, temat wcale nie taki oczywisty, ale ważny, jak się okazuje. Furie, fantomy, no i infantki, może najbardziej z tego oczywiste.
Tak. Czy jeszcze mogłabym do tych infantek jedno słowo?
Jasne, ważnym, oczywiście.
Jeszcze mamy czas. Tak. O bardzo ważnym wydarzeniu, które zamknie z kolei cały festiwal. Które będzie to czytanie performatywne sztuki Jeronima Lopeza Mosso, Infantka Velasqueza. Jest to bardzo ciekawy przypadek. Jest to sztuka napisana w latach 90., której głównym bohaterem jest Tadeusz Kantor i wychodzi ona od jego spotkania z Infantką Velasqueza w Muzeum Prado. I jest taką opowieścią z takiego mocnego postmodernistycznego nurtu teatralnego o historii Europy, kilku wieków od czasów właśnie Infantki Małgorzaty, bo ona jest nicią łączącą i bohaterką przemierza Europę, która przechodzi różnego rodzaju zmiany i dochodzimy do współczesności i do takiej krytyki konsumpcjonistycznego społeczeństwa współczesnej właśnie Europy. I ten spektakl wezmą na warsztat studenci Pracowni Dramaturgicznej Akademii Sztuk Pięknych, która jest kolejnym z naszych partnerów. Z tej współpracy bardzo się cieszę osobiście, bo dzięki niej będziemy mieć tak naprawdę spotkanie trzech perspektyw kantora Jeronima Lopeza Mosso, autora tejże sztuki, którą na tę okoliczność przetłumaczyliśmy na język polski, co też jest naszą wielką satysfakcją. I właśnie tego najmłodszego pokolenia artystów, którzy myślą już zupełnie inaczej i którzy zrealizują to czytanie też w takiej hybrydowej formule, wykorzystując różne przestrzenie Krykoteki. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe zjawisko zarówno i realizacja zarówno dla samej Krykoteki i tego, jak te przestrzenie mogą zadziałać w konfrontacji właśnie z tymi opowieściami i spojrzeniami, jak i dla studentów. Więc bardzo się z tego cieszę i myślę, że będzie to mocnym zamknięciem festiwalu.
A początek już jutro, 16 listopada, gra z Cantorem Hiszpania. Jak powiedziałyśmy, temat ważny, choć nieoczywisty, no i rozpisany na wydarzenia, spektakle oraz wystawy.
I warsztaty dla dzieci.
Bo i warsztaty dla dzieci.
To również zapraszamy najmłodszych na bogaty program warsztatowy, w którym będziemy się buntować przeciwko społecznym rolom księżniczek i żołnierzyków, nawiązując do Goi i Velázqueza. Myślę, że warto.
Krikoteka oraz Instytut Cervantesa. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Kuratorka tego programu Magdalena Link-Lęczowska była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu naszego magazynu. Program zrealizował Grzegorz Dąbek, a rozmawiała z Państwem mówiąca te słowa Justyna Nowicka. Dziękujemy bardzo.